co to były za dni. Kurier Warszawski z 11 listopada 1918 roku donosił. Wczoraj o godzinie 7:30 z rana pociągiem pospiesznym z Berlina przybył do Warszawy komendant Józef Piłsudski. Z dworca wiedeńskiego komendant Piłsudski wraz z księciem Lubomirskim udał się samochodem do jego siedziby we Frascati. Następnie komendant odjechał na ulicę Moniuszki, gdzie zatrzymał się chwilowo w pensjonacie, aby wypocząć po trudach podróży, która wyczerpała i tak nadwyrężone długiem więzieniem jego siły. Zaraz zaczęły przybywać do komendanta różne delegacje. W tym czasie przed domem gromadziły się tłumy, oczekując ukazania się postaci ukochanego wodza. Coraz to ktoś wznosił okrzyk na cześć komendanta Piłsudskiego, entuzjastycznie przez tłum podchwytywany. Wreszcie na balkonie pierwszego piętra, przystrojonym w barwy narodowe i sztandar z wizerunkiem orła białego i napisem „Ojczyzna, wolność, lud”, ukazał się komendant Piłsudski. Z trudem, opanowując widoczne wzruszenie, przemówił w te słowa. Obywatele, bardzo dziękuję wam za to przyjęcie tak serdeczne, któreście mi zgotowali. Po raz trzeci witam nie Warszawa, a witam nie jako tego, który krew i życie swoje każdej chwili ojczyźnie i ludowi polskiemu oddawać gotów. Odpowiedzią na przemowę komendanta były długo niemilknące okrzyki tłumów na cześć jego wznoszone. Kurier poranny z 11 listopada 1918 roku zamieszczał odezwę Polskiej Organizacji Wojskowej. Komendant główny, obywatele, komendant główny Józef Piłsudski przyjechał dziś do Warszawy, uwolniony z więzienia przez zrewolucjonizowany lud niemiecki. Dzień dzisiejszy oznacza początek nowej epoki dziejów naszych. Wiara nasza ziściła się, przyszedł dzień zwycięstwa naszych haseł. Praca, która nas czeka, przejmuje nas radością i dumą. Komendant główny, naczelny dowódca wojsk polskich, niech żyje. Depesza Rady Regencyjnej do Krakowa, Poznania i Paryża głosiła tak. Okupacja niemiecka przestaje istnieć. Komendant Piłsudski przybył do Warszawy. Wzywamy wszystkich zebranych do przedstawicieli stronnictw do Warszawy dla utworzenia rządu narodowego. Gazety też donosiły o szczególnych wydarzeniach, które miały miejsce wśród zwykłych ludzi. I tak na przykład około godziny 6 po południu odbywała się jakaś manifestacja na Saskim Placu. Do tłumu przemawiał jakiś młodzieniec, głosząc hasła „Precz z Polską, precz z Piłsudskim”. Z tłumu rozległy się różne okrzyki, a między innymi „Precz z prowokatorem” i „Gwizdania”. Wreszcie jeden z przechodniów, pan D, przedostał się przez tłum do mówcy i schwyciwszy go za kark, zaprowadził do najbliższego posterunku wojskowego polskiego. Publiczność zgotowała panu D owację. Dużo się działo tego dnia na ulicach Warszawy i na ulicach polskich miast. Jeden z autorów, pisząc o tamtym czasie, napisał coś takiego. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach rysły kordony. Nie ma ich. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze. Chaos to nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobą rządzili. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Tak cieszono się w tamtych dniach i ta radość niewymowna znajdowała swoje odbicie w tych krótkich depeszach, krótkich notatkach gdzieś na stronach polskich gazet, znalazła swoje też odbicie w literaturze. My dzisiaj, kiedy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, jesteśmy pełni wdzięczności za wolny kraj. Jak to wyraził prezbiter naczelny Kościoła Chrystusowego w RP, czyli Kościoła, którego my jako społeczność chrześcijańska jesteśmy częścią, pastor Andrzej Bajeński napisał tak. Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, skupieni w Kościele Chrystusowym w RP, obchody stulecia odzyskania niepodległości Polski traktujemy przede wszystkim jako wezwanie do oddania chwały i podziękowania Bogu za wolny i niepodległy kraj ojczysty. Pamiętając o bolesnych i tragicznych dla narodu 123 latach życia pod zaborami, o próbach niszczenia Polski jako państwa, o podejmowanych próbach fizycznego wyniszczenia, wynarodowienia, ograbiania z języka, kultury i majątku. Mam również szczególny powód do wyrażenia szacunku i uznania ludziom, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy dziś wolnym narodem i mamy niepodległe państwo. Koniec cytatu. Ale wolność, i my tu dobrze wiemy w tym kraju, nigdy nie jest dana raz na zawsze. Czytając tę zapowiedź, tę radość, tę eksplozję radości z tamtych dni i to przekonanie o tym, że już będzie dobrze, że już musi być dobrze, bo wreszcie będziemy we własnym kraju i będziemy w stanie wreszcie się urządzić tak jak trzeba, okazała się mrzonką. 21 lat później Polska znowu znalazła się pod okupacją i na pełną suwerenność przyszło nam czekać kolejne pół wieku. Dzisiaj, kiedy mamy to przekonanie, że żyjemy w wolnym kraju, wciąż drżymy o tę naszą wolność. I nawet jeżeli pochodzimy z różnych stron politycznej barykady, nawet jeżeli kłócimy się o Polskę, spieramy się o różne polskie sprawy, to dzisiaj mało kto już odważy się powiedzieć, że nie żyjemy w wolnym kraju. A mimo to ciągle gdzieś wisi nad nami to drżenie, czy to takie przekonanie, że może być różnie. Bo gorzkie doświadczenie historii uczy nas tego, że dużo trudniej jest tą wolność zdobyć, a dużo łatwiej ją roztrwonić i stracić. I dlatego nauczeni doświadczeniem ludzi, którzy szli przed nami, zastanawiamy się, jak to jest z tą wolnością. Bo skoro tak łatwo jest ją stracić, to czy możemy kiedykolwiek, czy możemy być całkowicie i prawdziwie wolni? Ten temat pojawił się zupełnie nieoczekiwanie w rozmowie sprzed 2000 lat, która miała miejsce w dalekiej Palestynie. Pewien nauczyciel z Nazaretu, który twierdził, że jest Bogiem, nie tylko człowiekiem, toczył swój spór z ludźmi, którzy o Bogu zdawali się wiedzieć wszystko. Jednak rozmowy z Jezusem, bo to o Nim mowa, doprowadzały tych ludzi do rozpaczy. Bo nie dość, że Go nie rozumieli, to jeszcze nie potrafili znaleźć w Nim niczego, co by Go dyskwalifikowało. Nie mogli znaleźć, mówiąc dzisiejszym językiem, żadnego haka, żadnej przysłowiowej teczki. Nie było w Jego życiu niczego, czego można było się chwycić, pokazać palcami i powiedzieć: tu zgrzeszył, tu skłamał, tu zrobił coś złego. A tymczasem wielu prostych, zwykłych ludzi zdawało się dużo lepiej Go rozumieć, podążali za Nim, szli za Nim, wsłuchując się w Jego słowa. I zaraz po tym, jak Jezus w obliczu kilkudziesięciu mężczyzn stojących z kamieniami w dłoniach nie potępił kobiety, która została przełapana na cudzołóstwie, czyli na tym, że miała seks z mężczyzną, który nie był jej mężem. I zaraz po tym, jak Jezus nie pozwolił na jej ukamienowanie, stanął i ogłosił: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Oczywiście możemy się tylko domyślić, że tym stwierdzeniem Jezus wzbudza kolejną kontrowersję i wdaje się w dyskusję z faryzeuszami, z tymi ludźmi, Żydami, którzy byli bardzo dobrze wykształceni w Bożym prawie, wiedzieli co i jak i kiedy i dlaczego i starali się to prawo praktykować. Oni zarzucają mu, że jego świadectwo jest niewiarygodne, że on nie może tak o sobie mówić, bo sam o sobie świadczy, więc jeżeli on sam o sobie mówi, że jest tym, kim jest, to jego świadectwo jest zupełnie niewiarygodne. On daje im do zrozumienia, że jest nie z tego świata i że został posłany przez Ojca, a skoro tak jest, to ma prawo sądzić ten świat, chociaż tego nie robi. I wreszcie uświadamia im, że dopiero kiedy go ukrzyżują, dopiero kiedy jak jak to Jezus nazywał, dopiero kiedy wywyższą Syna Człowieczego, dopiero wtedy ludzie poznają, kim On naprawdę jest i na czym polega Jego całkowita zależność od Ojca. I nagle cała ta rozmowa zaczyna zmierzać w zupełnie niespodziewanym kierunku. Czytamy w Ewangelii Jana, że kiedy Jezus to mówił, ja jestem światłością świata, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus zwraca się do ludzi, którzy uwierzyli w to, kim On jest i patrząc na nich, sięga głębiej niż tylko ich powierzchowne deklaracje i chęć podążania za Nim. Tych ludzi było dużo, a Jezus staje pośród nich i rzuca im wyzwanie. I mówi tak, tym, co ostatecznie zweryfikuje wasze deklaracje wiary, wasze piękne słowa i waszą chęć chodzenia za mną, podążania moimi śladami w życiu, będzie wasza wytrwałość do tego, żeby żyć zgodnie z moim słowem. I wtedy mówi Jezus, coś ważnego, coś niezwykłego wydarzy się z wami i w was. Poznacie prawdę. A kiedy poznacie prawdę, mówi Jezus, dopiero wtedy staniecie się ludźmi prawdziwie wolnymi. Okazuje się, że nie sama wiara w Jezusa, ale również wierność Jego Słowu, czyli taka życiowa weryfikacja naszej wiary poprzez decyzje, które podejmujemy na co dzień, stają się takim papierkiem lakmusowym prawdy o naszej relacji z Nim. Dopiero takie życie pozwala doświadczyć prawdy o Bogu i o nas, która z kolei staje się nieodłącznym warunkiem, nieodłącznym elementem prawdziwej wolności. Jezus wiąże prawdę z wolnością i daje nam do zrozumienia, że nie ma jednego bez drugiego. Że nie można być wolnym człowiekiem, żyjąc w kłamstwie. Że nie można być wolnym człowiekiem, nie poznawszy prawdy. I daje do zrozumienia, że prawdziwa wolność jest nierozerwalnie związana z wiarą w Niego i codzienną wiernością Jego Słowu, czyli życiem w prawdzie Bożego Słowa. Tak Jezus definiuje wolność. I to właśnie wtedy, kiedy decydujemy się, że bardziej należy słuchać Boga niż ludzi, wtedy stajemy się prawdziwie wolni. To wtedy, kiedy postanawiamy, że ani rodzinne tradycje, ani religijne przyzwyczajenia, choćby najbardziej zakorzenione kulturowo, nie są w stanie nas powstrzymać od życia zgodnego z Bożym Słowem. Kiedy stawiamy czoła rodzinie, przyjaciołom, znajomym, którzy nasze pragnienie codziennego podążania za Chrystusem nazywają fanatyzmem, niepotrzebnym wprowadzaniem zamieszania, świętością na wyrost. Kiedy nie uginamy się pod potężną presją najbliższych, którzy chcą w imię świętego spokoju czasami zmusić nas do podjęcia decyzji odnośnie nas samych, czy też odnośnie naszych dzieci, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem. Ale tak wypada, tak się to u nas robi, tak się to robi w naszym kraju. Kiedy bronimy niepopularnych dziś prawd i narażamy się tym samym na wyśmianie, szyderstwo, lekceważenie ze strony tych, z którymi na co dzień przebywamy. Wtedy stajemy się prawdziwie wolnymi ludźmi. Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że podążanie za Nim będzie miało swoje trudne konsekwencje i te konsekwencje będą najczęściej związane z naszymi relacjami z innymi ludźmi. Choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo chcieli te relacje układać we właściwy sposób, to podążanie za Jezusem będzie stawiać nas w sytuacjach, w których będziemy musieli bardziej słuchać Boga niż ludzi. I to sprawi, że będziemy mieli trudne rozmowy w domu, w pracy, w szkole, z przyjaciółmi. I nie zawsze będziemy zrozumiani, a czasem będziemy po prostu odrzuceni. Ale ciekawa jest reakcja ludzi, którzy Jezusa słuchali tego dnia. Poczytamy dalej, że odpowiedzieli mu: jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? To oburzenie jego słuchaczy wydaje się być nie tylko dziwne, kiedy czytamy te słowa, ale też całkowicie niespójne zarówno z tym, co Jezus powiedział, ale też niespójne z rzeczywistością, w której żyli. Ale z drugiej strony, jak się bliżej przyjrzymy tym słowom, okaże się, że są one bliższe nam, paradoksalnie bliższe nam, zwłaszcza dziś, zwłaszcza w takim dniu jak dziś, niż nam to się czasem wydaje. Po pierwsze, kiedy padają te słowa, jak możesz powiedzieć, że nie jesteśmy wolnymi ludźmi, nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Kiedy padają te słowa, Izrael znajduje się pod okupacją Rzymu i Palestyna stanowi zaledwie jedną z wielu rzymskich prowincji. Na Żydów nałożone są podatki, które wiążą ich z cesarstwem, a podobizna cesarza na każdej monecie przypomina im o tym każdego dnia. Pomimo tego, że zachowali pewną religijną autonomię, to rzymscy namiestnicy stanowią prawo i ostatecznie to oni decydują o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie. Nawet to, że mają żydowskiego króla, nie jest żadnym argumentem, bo ich król jest całkowicie zależny w kluczowych decyzjach od Rzymu i jakiekolwiek nieposłuszeństwo może sprowadzić do tej odległej prowincji oddziały wojska, oddziały rzymskiego wojska. A jakby tego było mało, kiedy patrzymy na historię starożytnego Izraela, wtedy widzimy, że oprócz dni chwały i rozkwitu, tak jak to miało miejsce za czasów króla Dawida czy króla Salomona, również kilkadziesiąt lat spędzonych w babilońskiej niewoli czy życia pod panowaniem Medów i Persów, to były lata, które nie były latami wolności. Dziwi więc, że znajdując się pod okupacją rzymską i mając w pamięci lata niewoli, adwersarze Jezusa mówią: jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Hello? O, teraz jesteście właśnie. Jeszcze kilka razy byliście po drodze. Skąd was to przekonanie, że nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami? Akurat my Polacy powinniśmy ich doskonale rozumieć. Zwłaszcza w taki dzień jak ten. Pewnie to pamiętacie. Naród nasz jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Te słowa wieszcza z trzeciej części Dziadów doskonale opisują nasz sposób myślenia o zniewoleniu. Pomimo 123 lat niewoli żyliśmy w przekonaniu, że nasz naród trwa i trwał będzie. Że gdzieś w głębi naszego narodu ciągle pali się ten wewnętrzny ogień, którego 100 lat nie wyziębi, jak pisał Mickiewicz. Nawet w niewoli potrafiliśmy znaleźć uzasadnienie dla celu istnienia naszego narodu. Nawet potrafiliśmy znaleźć usprawiedliwienie, dlaczego te wszystkie straszne rzeczy się dzieją i przydarzają właśnie nam. Staliśmy się męczennikiem za innych. Staliśmy się Chrystusem narodów. A nasze cierpienie narodowe miało być ofiarą składaną za wolność innych narodów. I przez lata to myślenie budowało w nas poczucie dumy i wyjątkowości, że jesteśmy inni i do dzisiaj słychać też to myślenie w różnej narracji historycznej i politycznej. Jesteśmy szczególnym narodem, takim wyjątkowym na tle innych. Wszyscy powinni uczyć się od nas, bo my przetrwaliśmy i nawet wtedy, kiedy nas nie było, to byliśmy. I to sprawia, że możemy czuć się lepsi, bardziej wyjątkowi, patrzeć na innych z góry. Ten dzień dzisiejszy przypomina nam o pięknych dniach wolności. Ale może być też niebezpieczny, czy też może w niebezpieczny sposób wiązać nasze myślenie o wolności z zewnętrznymi okolicznościami albo poczuciem dumy narodowej, która może być bardzo zwodnicza. I tak jak Żydzi przez wieki czuli się lepsi i wolni, bo byli z rodu Abrahama, tak samo my dzisiaj możemy nierozważnie wiązać myślenie o wolności z naszym przywiązaniem do polskości, do naszej chaty z kraja, do tego przekonania, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Do tego przekonania, że Polak to brzmi dumnie. To pewnie zależy, który Polak i gdzie. Chrystus. Chrystus zmienia nasz sposób myślenia o dumie narodowej i pokazuje, że podążanie za Nim nie ma nic wspólnego z narodową przynależnością i zewnętrznymi okolicznościami, ale wewnętrznym przekonaniem o prawdzie Bożego Słowa i życia zgodnego z tą prawdą. Dopiero wtedy stajemy się prawdziwie wolni. Stajemy się prawdziwie wolnymi ludźmi, kiedy uchwycimy się prawdy Bożego Słowa i zaczniemy żyć zgodnie z tą prawdą. I wtedy żadne inne okoliczności, żadne zewnętrzne okoliczności, ani nasze pochodzenie społeczne, narodowe, religijne, rasowe, żadne inne okoliczności nie mogą tego zmienić. To jest lekcja, którą odbieramy od Chrystusa, ale to jest też lekcja, którą każdego dnia odbieramy, kierując nasz wzrok w stronę krajów, w którym ludzie tacy jak my nie mają prawa w sposób tak swobodny oddawać czci naszemu Bogu. Można zaryzykować stwierdzenie, że Parwez w Pakistanie jest dzisiaj dużo bardziej wolnym mężczyzną niż wielu z nas w niepodległej Polsce. Albo zaryzykować stwierdzenie, że Lina w Nigerii jest dużo bardziej wolną kobietą niż wiele z nas w niepodległej Polsce. Dlatego, że żadne z nich nie wiąże swojej wolności ze swoim pochodzeniem, dumą narodową czy sytuacją w kraju, ale każdego dnia dokonują wyboru, aby stać w prawdzie przy Bogu i niezależnie od zewnętrznych okoliczności być prawdziwie wolnymi ludźmi. Bo prawdziwa wolność nie ma nic wspólnego z tym, co zewnętrzne, ale bierze się z wiary w Jezusa i wierności Jego Słowu. Ale zanim doświadczymy tej wolności, jest jeszcze coś, z czego musimy zdać sobie sprawę. Jezus, odpowiadając na te pytania czy stwierdzenia swoich adwersarzy, mówi tak: ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Jezus przenosi rozmowę o wolności z tego, co zewnętrzne, na to, co wewnętrzne. Żydom trudno było myśleć o sobie jako niewolnikach, pomimo historycznych doświadczeń i rzeczywistej sytuacji politycznej, w której się znajdowali, ponieważ swoje przekonanie o wolności wiązali z dumą, jaką napawało ich pochodzenie z rodu Abrahama. To sprawiało, że czuli się lepsi od innych i pomimo społecznej i politycznej zależności od Rzymu, żyli w przekonaniu o swojej wolności. A Jezus wchodzi w ten świat i samemu, będąc Żydem, wskazuje na inne, dużo głębsze zniewolenie, które jest udziałem każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, rasy czy narodowej tożsamości. Jezus mówi o zniewoleniu grzechem. To taka nasza ludzka skłonność, którą dzielimy wszyscy tak, jak tu jesteśmy. Taka ludzka skłonność do tego, żeby czynić zło, do tego, żeby rozmijać się z Bożymi przykazaniami, do życia tak, aby było nam wygodnie, bez oglądania się na innych. Brutalna prawda o każdym z nas jest taka, że nie różnimy się od siebie w tym zniewoleniu. Co najwyżej różnimy się w tym, jak to zniewolenie się wyraża na zewnątrz. Bo u jednych z nas jest ono bardziej widoczne przez to, że otwarcie krzywdzimy innych, pogrążamy się w jakimś nałogu, czy żyjemy tak, jakby nie było jutra. A inni z nas są w tym zniewoleniu dużo bardziej subtelni, kiedy w myślach pogrążamy tych, z którymi się nie zgadzamy, albo poniżamy tych, których uważamy za gorszych od siebie. Kiedy tłumimy w sobie trudne emocje albo pielęgnujemy złe myśli na czyjś temat. Kiedy latami nie potrafimy przebaczyć komuś, kto nas skrzywdził i w ten sposób paradoksalnie wiążemy się z tą osobą i z tą sytuacją sprzed lat na długie, długie lata. Jedni i drudzy jesteśmy tak samo zniewoleni. I nasza grzeszna natura zniewala nas, bo w żaden zewnętrzny sposób nie możemy się od niej uwolnić. Nie możemy jej tak po prostu z siebie zdjąć i wyrzucić jak stare ubranie. Ani poprzez walkę o niepodległość, ani przez czynienie dobra, ani przez przynależność do tego czy innego kościoła nie możemy tego zrobić. To są wszystko ważne i piękne rzeczy. Ważne i dobre rzeczy, które dobrze jest czynić. Ale ponieważ mają zewnętrzny charakter, one nie są w stanie zmienić tego, co w nas najgłębsze. Te zewnętrzne rzeczy, one nie mogą zmienić, być odpowiedzią na nasz najgłębszy problem, jaki mamy. I dopiero wejście Chrystusa do naszego życia uwalnia nas naprawdę. Poprzez swoją ofiarę na krzyżu za nasze grzechy Chrystus uwalnia nas raz na zawsze od wiecznych konsekwencji naszego grzechu. Nie tyle od naszej grzesznej natury, ciągle mamy skłonność do tego, żeby czynić zło, ale Chrystus uwalnia nas od wiecznych konsekwencji naszego grzechu i pozwala nam żyć inaczej. Daje nam siłę do życia z łaski, czyli już nie próbuje zasłużyć sobie w zewnętrzny sposób na Bożą przychylność, ale żyje z wewnętrznej wdzięczności za to, co Chrystus już dla mnie uczynił. I takie życie to nie tylko życie bez strachu o naszą przyszłość, ale to życie też, które jest życiem w wolności, życiem do czynienia dobra bez przymusu, bez tego przekonania, że muszę to zrobić po to, żeby na coś sobie zasłużyć albo komuś się przypodobać. To życie w prawdziwej wolności, kiedy możemy robić to, co dobre, dlatego, że jesteśmy wdzięczni za to, co wobec nas uczyniono, a nie dlatego, że próbujemy sobie na coś zasłużyć. Ale żeby takiego życia doświadczyć, trzeba najpierw spojrzeć na siebie w lustrze i zdać sobie sprawę ze swojej grzeszności, a potem tak szczerze, uczciwie, prawdziwie skonfrontować się ze swoją ludzką naturą. Zobaczyć siebie takiego, jakim naprawdę jesteśmy, bez tych ładnych ubrań i masek, które często zakładamy każdego dnia, żeby inni przypadkiem nie dowiedzieli się pewnej prawdy o nas, która mogłaby być rozczarowująca albo bolesna, gdyby wiedzieli o nas wszystko. Niestety nie każdemu się udaje stanąć twarzą w twarz z samym sobą. James Hammond był amerykańskim kongresmenem, gubernatorem i właścicielem niewolników. Znany był jako człowiek, który nadużywał swojej władzy, mówiąc dosyć eufemistycznie, w obrzydliwy sposób. W 1839 roku kupił sobie 18-letnią Sally i jej córeczkę Louise. Sally wykorzystywał seksualnie i miał z nią wiele dzieci. Kiedy Louise podrosła i miała 12 lat, zaczął i ją gwałcić. Jakby tego było za mało, wykorzystywał seksualnie 4 córki swojej siostry. Był przy tym żonatym mężczyzną, szanowanym w swoim okręgu wyborczym. W końcu jego szwagier Zagroził mu, że wszystko wyjawi publicznie, jeżeli ten nie zrezygnuje ze swojego stanowiska. Żona Hamonda opuściła go, a jego niewolnicy poumierali. Jego bydło wymarło z powodu epidemii, która panowała w tamtym regionie. I to są straszne rzeczy o tym człowieku, ale to, co najbardziej porażające w tej historii, to nie tylko to, co uczynił, ale to jego jedna notatka w dzienniku, którą poczynił pewnego dnia, kiedy siedział sam w swoim domu i napisał tak. Do szpiku kości przenika mnie ból, patrząc na to wszystko, co dzieje się wokół mnie. Murzyni, bydło, muły, wszystko, co ma w sobie życie, wymiera wokół mnie. Wielki Boże, co ja takiego zrobiłem? Nie znam drugiego człowieka, tak przeklętego jak ja. Nikt, absolutnie nikt nie ma dla mnie krztyny wyrozumiałości. Znikąd pomocy, znikąd przebaczenia. James Hammond żył w przekonaniu, że nie uczynił nic złego. Naprawdę mówiąc, choć na zewnątrz był wolnym człowiekiem, był bardziej zniewolony niż niewolnicy, których więził. Poziom jego samozadowolenia czy samozwiedzenia nie ustępował nawet wtedy, gdy wszyscy go opuścili. Żalił się nad sobą, zamiast żałować samego siebie przed Bogiem i żałować tego, co uczynił wobec innych ludzi. James Hammond nigdy nie doświadczył prawdziwej wolności, bo prawdziwa wolność nie opiera się na dobrym samopoczuciu, ale na świadomości własnego grzechu i przekonaniu, że tylko Chrystus może nas od tego grzechu uwolnić. I dlatego w taki dzień jak dziś, kiedy z wdzięcznością myślimy o tym, że żyjemy w wolnym kraju, chcemy też pamiętać, że prawdziwa wolność nie ma nic wspólnego z zewnętrznymi okolicznościami czy religijnym samozadowoleniem. Że można być wolnym w niewoli, jak Parwez w Pakistanie. I można być zniewolonym w wolności, jak Hammond w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj, kiedy dziękujemy za tych, którzy swoje życie oddali za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, pamiętamy też o tych, którzy dziś są prześladowani w innych krajach za wierność Chrystusowi. Dzisiaj, kiedy modlimy się o nasz kraj, zdajemy sobie sprawę z tego, że chrześcijaństwo nie jest w żaden sposób przywiązane do jednego kraju, do jednego narodu, do jednego państwa, ale sięga swoimi granicami, albo sięga ponad granicami, rasami czy narodową przynależnością. I niech nas nikt nigdy nie zwiedzie, przekonując nas do tego, że jakiekolwiek umocowanie prawne chrześcijaństwa, jakiekolwiek zapisanie Bożych przykazań sprawi, że będziemy bardziej chrześcijańskim krajem. Niech nas nikt nie zwiedzie, wmawiając nam, że powinniśmy budować swoją tożsamość nie na Chrystusie, ale na tym, co zewnętrzne, na przynależności do takiego czy innego państwa, takiej czy innej rasy, mając takie, a nie inne przekonania, będąc członkami, czy wspierając taką, a nie inną partię polityczną. Chrześcijaństwo jest ponad to wszystko i przekracza te granice. I sprawia, że każdy człowiek w każdym miejscu, na każdym kontynencie ma ten sam problem z grzechem i ma tę samą nadzieję wolności, którą daje Chrystus, który wchodzi do naszego życia. I niezależnie od zewnętrznych okoliczności, może żyć prawdziwie wolnym życiem, nawet w niewoli. Patrzymy z wdzięcznością w stronę tych, którzy swoje życie oddają za wierność Chrystusowi i ucząc się z ich przykładu, prosimy. Zamiast żyć w niewoli zewnętrznych okoliczności i religijnego samozadowolenia, uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa. I pozwól prawdzie Jego słowa uczynić cię prawdziwie wolnym. Nie na rok, nie na lata, ale na wieki.